Barbara Tokarska-Wójciak, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na kolejną rozmowę na temat pracy Parlamentu Europejskiego. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego z frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Dzień dobry, panie pośle, witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu, szczęść Boże.
Panie pośle, ostatnia nasza rozmowa na antenie Katolickiego Radia Diecezji Płockiej dotyczyła rolnictwa w Unii Europejskiej i polskiego rolnictwa na tle europejskiego. Dzisiaj porozmawiajmy o bieżących wydarzeniach w Brukseli, w Strasburgu, ale też o przyszłości Unii. A jest o czym mówić, ponieważ w ostatni poniedziałek, 5 czerwca, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie reformy polskiego sądownictwa. Trybunał uznał, że reforma polskiego wymiaru sprawiedliwości z grudnia 2019 roku narusza prawo Unii Europejskiej. Jak pan poseł skomentuje ten wyrok?
To znaczy, no, wokół tego wyroku jest sporo emocji. No, to wynika głównie z tego, że no, rzeczywiście to jest ingerencja w organizację wymiaru sprawiedliwości w sytuacji, kiedy wymiar sprawiedliwości jest poza kompetencjami Unii Europejskiej. Natomiast, no, jak wiadomo, to postępowanie w stosunku do postępowania dotyczące wymiaru sprawiedliwości trwają tak naprawdę od ładnych paru lat, więc no, w jakimś sensie się do tego przyzwyczailiśmy. Natomiast ten wyrok, no, on dotyczy nieaktualnego stanu prawnego. No, tak się składa, że komisja wystąpiła ze skargą do TSUE w 2021 roku. No, od tego czasu mieliśmy między innymi przyjęcie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, likwidację Izby Dyscyplinarnej, zastąpienie ją inną izbą. W związku z tym, no, to rozstrzygnięcie dotyczy stanu prawnego, którego w Polsce już nie ma. Oczywiście, no, Trybunał nie mógł wziąć tego pod uwagę, bo skarga dotyczyła tamtego stanu prawnego, a ponieważ te procedury trwają, tak jak powiedziałem, ta od połowy 2021 roku, a więc blisko dwa lata, więc dotyczy to nieistniejącego stanu prawnego i w związku z tym będzie bez konsekwencji dla Polski. Polska przedstawi wyjaśnienie, że to, co podnosi TSUE, w Polsce już nie istnieje. No i druga rzecz, mianowicie możliwość kwestionowania sędziów przez innych sędziów. Tego do tej pory w polskim systemie prawnym nie było. Natomiast to rozwiązanie jest przewidziane w tej znowelizowanej ustawie, która z kolei została skierowana przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego. Czyli mówiąc inaczej, rządząca większość zaproponowała takie rozwiązanie. Ono zostało przyjęte w ustawie, ale prezydent tej ustawy nie podpisał, tylko skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Więc no, musimy poczekać, aż Trybunał to rozstrzygnie, czy ta ustawa jest zgodna z konstytucją, czy też nie. Jeżeli Trybunał rozstrzygnąłby, że ona jest zgodna z konstytucją, to wejdzie do polskiego systemu prawnego i te sugestie, które pojawiły się w tym rozstrzygnięciu TSUE, będą w ten sposób uwzględnione. Jeżeli okazałoby się inaczej, no to stoimy przed problemem uwzględnienia tej sytuacji, więc no, jesteśmy w takim dosyć skomplikowanym systemie prawnym. Natomiast, no, mówiąc szczerze, ten wyrok dotyczy spraw już nieistniejących, jeżeli chodzi o organizację wymiaru sprawiedliwości. No i jeszcze jedna ważna rzecz, mianowicie w związku z tym, że z tą skargą były związane zabezpieczenie w postaci kar nałożonych przez Polskę, które najpierw wynosiły 1 milion euro dziennie, a od jakiegoś czasu 0,5 miliona euro dziennie. Zresztą wysokość kar niespotykana w ogóle w historii, żaden inny kraj nie został dotknięty takimi karami, to teraz po tym rozstrzygnięciu naliczanie tych kar ustało. No bo jest wyrok, w związku z tym to zabezpieczenie nie jest już potrzebne, więc można powiedzieć, że wreszcie ten licznik kar przestał Polsce bić.
Panie pośle, ale czy Polska w ogóle będzie musiała zapłacić te zasądzone kary?
Część tych kar została już potrącona z tych transz środków, które były przekazywane do Polski. Druga część, rozumiem, że komisja będzie starała się podejmować decyzję o ich potrąceniu. Natomiast ja, jak rozumiem, jeżeli te sprawy się skończą szczęśliwie dla Polski i ten stan prawny będzie już taki, jak wynika z tych rozstrzygnięć TSUE, to rozumiem, że będziemy się starali znowu poprzez TSUE te zabrane nam pieniądze odzyskać. Takie jest stanowisko rządu. Zobaczymy to oczywiście. wymaga czasu i pewnej przychylności w tej sprawie. Zobaczymy, jak będzie.
Panie pośle, kapitał odbudowy cały czas związany jest z polskim wymiarem sprawiedliwości. Czy w tej sytuacji Unia wypłaci, czy nie wypłaci KPO? Proszę powiedzieć.
No tutaj KPO jakby z tym wyrokiem, sprawa KPO, nie, z tym rozstrzygnięciem Trybunału ostatnim, sprawa KPO nie jest związana. No przypomnijmy, że mamy właśnie tę ustawę zmieniającą, czy przenoszącą odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów do sądów administracyjnych i jeżeli okaże się, to jest w Trybunale Konstytucyjnym, że Trybunał zbierze się w tym pełnym składzie i tę sprawę rozpatrzy i ta ustawa znajdzie się w polskim systemie prawnym, no to zgodnie z rekomendacją Komisji Europejskiej, zapisem z protokołu z Kolegium Komisarzy z grudnia poprzedniego roku, możemy wtedy składać wniosek o płatność i ta płatność pierwsza, transza zostanie Polsce przekazana. Więc no, kluczem, czym można powiedzieć, brutalnie piłka jest po naszej stronie. Jeżeli Trybunał to rozpatrzy i uzna, że to jest rozstrzygnięcie zgodne z konstytucją, to wtedy droga do płatności jest otwarta. Czy zdążymy z tą płatnością przed wyborami? Trudno mi powiedzieć. No, nie jest jasna sprawa w samym Trybunale. Jak wiemy, wprawdzie się ostatnio zebrał w jednej sprawie w tym pełnym składzie, ale czy po raz kolejny w tej fundamentalnej sprawie się zbierze? Mówiąc szczerze, tego nie wiem.
No, życzylibyśmy sobie, żeby jednak się zebrał. Panie pośle, czy nie ma pan wrażenia, że troszeczkę za mało mówimy o migrantach? Wprawdzie w naszych rozmowach kilkakrotnie podejmowaliśmy ten temat, ale wraca sprawa migrantów. Komisja Europejska chce przymusowej relokacji migrantów. Zaproponowała system obowiązkowej solidarności. Państwa członkowskie będą mogły decydować o środkach solidarnościowych. Czy taka propozycja jest do przyjęcia przez państwa Unii Europejskiej i czy jest do przyjęcia przez Polskę?
Nie, no wobec tej propozycji zgłosiliśmy stanowczy sprzeciw. Przypominam, że komisja wprawdzie w złagodzonej wersji, ale wraca do rozwiązań, na które zgodził się jeszcze poprzedni rząd naszego kraju, rząd pani Ewy Kopacz. Przypominam, że to była zgoda na relokację imigrantów. Mieliśmy ich przyjąć w pierwszym podejściu chyba, jeżeli dobrze pamiętam, 12 tysięcy, a później kolejne dziesiątki tysięcy. No szczęśliwie Polacy zdecydowali w wyborach, że Zjednoczona Prawica zaczęła rządzić w Polsce. Wtedy zablokowaliśmy to rozwiązanie zresztą z innymi krajami Grupy Wyszehradzkiej. Komisja na parę lat od tego odstąpiła. No i teraz niestety do tego próbuje wrócić. Polska w tej sprawie mam czyste sumienie, no przecież od 2 lat blisko przyjmujemy imigrantów, to znaczy mówiąc precyzyjnie uchodźców wojennych, klasycznych uchodźców wojennych z Ukrainy przez naszą granicę. W związku z tą wojną przekroczyło ponad 11 milionów takich ludzi. Około 1,5 miliona z tych uchodźców zostało w Polsce. Około 1 miliona jest zarejestrowanych w systemie PESEL, to są głównie matki z dziećmi. I wszyscy ci ludzie mają przywileje identyczne jak polscy obywatele. Więc pokazujemy, że jeżeli chodzi o klasycznych uchodźców wojennych, to polska granica, a równocześnie wschodnia granica Unii Europejskiej jest, można powiedzieć, przepuszczalna w pełni i my to przepuszczanie kontrolujemy. Natomiast jeżeli chodzi o nielegalną imigrację, no to druga część granicy, mam tutaj na myśli granicę białorusko-polską. Tutaj wybudowaliśmy przy pomocy ogromnych środków mur, opatrzyliśmy go także elektroniką, tak zwaną perymetrią. I jej szczelnie chronimy przy użyciu naprawdę dużej ilości zarówno strażników granicznych, przejściowo także wojska. Tutaj zachowujemy się wzorcowo, tak jak każdy kraj będący w Unii Europejskiej, będący członkiem strefy Schengen, powinien pilnować granic zewnętrznych Unii Europejskiej. My to robimy. I jeżeli w tej sprawie dojdzie do jakiejś poważnej debaty dotyczącej przyjmowania imigrantów albo płacenia za tych nieprzyjętych, to możemy do tej debaty wnieść nasze know-how. Przyjęliśmy tych prawdziwych uchodźców, którzy uciekają przed wojną i ratują swoje zdrowie i życie i nie przyjmujemy wszystkich tych, którzy nielegalnie próbują wtargnąć na teren Unii Europejskiej. Dobrze by było, żeby z Polski brali przykład Włosi, Grecy, Hiszpanie i pilnowali także granic zewnętrznych Unii, bo zobowiązują ich po pierwsze do tego traktaty. Wszystkie kraje mające granice zewnętrzne Unii zobowiązują ich do tego traktaty. Po drugie, porozumienie strefy Schengen. Każdy członek strefy Schengen przyjął na siebie obowiązek pilnowania swoich granic, bo one są granicami strefy Schengen.
Panie pośle, a który kraj najbardziej tak ciśnie, mówiąc kolokwialnie, na przymusową relokację migrantów?
No Niemcy, wprawdzie prezydencja szwedzka zgłasza ten pomysł, no ale nie ulega wątpliwości, że Niemcy. No oczywiście nielegalni imigranci najpierw trafiają do Grecji, mówię o tych szturmujących czy płynących przez Morze Śródziemne. Tak nawiasem to jest to doskonały biznes dla ludzi, którzy tym nielegalnym przemytem ludzi się zajmują, bo to miejsce w łódce, w pontonie kosztuje według tu różnych szacunków od 6 tysięcy euro, nawet do 10 tysięcy euro.
To bardzo dużo, jak na warunki afrykańskie,
to prawda,
prawda?
Tam się składają całe rodziny na to, żeby jedna osoba do Unii się dostała. Ci ludzie dostają się do tych obozów przejściowych, a następnie nawet nie czekając, to znaczy składają prawdopodobnie wnioski o azyl, a następnie, no ponieważ nie są to ośrodki zamknięte, korzystają z komunikacji publicznej i wędrują do Niemiec, gdzie jest najwyższy poziom tego wsparcia socjalnego. W związku z tym Niemcy po pierwsze, no właśnie tym słynnym Herzlich-Willkommen w 2015 roku Angeli Merkel, otworzyli granice wszystkich krajów, no bo skoro Niemcy zapraszali, to Włosi, Grecy i Hiszpanie nie mieli innego wyjścia, tylko tych ludzi wpuszczać. Teraz oczywiście już tacy otwarci nie są. Co więcej, mają gigantyczne kłopoty, że tak się wyrażę, z zagospodarowaniem tych ludzi. Ci ludzie rzeczywiście korzystają z tej pomocy socjalnej i nie chcą pracować. Więc Niemcy teraz te kolejne stróżki, które do nich trafiają, chcieliby rozdzielić na inne kraje. No ale moim zdaniem absolutnie Polska w tym uczestniczyć nie będzie. Jeszcze raz powtórzę, możemy się tylko podzielić swoimi doświadczeniami w zakresie pilnowania granicy zewnętrznej przed nielegalną imigracją i pokazać, jak powinno być wzorcowe przyjmowanie ludzi, którzy uciekają przed wojną. Obydwie te sytuacje mamy doskonale przerobione przez ostatnie kilkanaście miesięcy.
Panie pośle, porozmawiajmy o lasach. Wprawdzie w Polsce w tej chwili jest ogromna susza w lasach. Niestety wzrasta zagrożenie pożarowe. Ale dlaczego o tym mówię? Ponieważ Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego wydała pozytywną opinię w sprawie zmiany traktatów, które przeniosłyby leśnictwo z kompetencji krajowych do kompetencji dzielonych między Unię a państwa członkowskie. Dlaczego taka zmiana miałaby nastąpić? W ogóle czy jest to do przyjęcia?
No na szczęście lasy nie są zapisane w kompetencjach Komisji Europejskiej. Nie są przyznaną kompetencją w traktatach, więc można powiedzieć, że problemu nie ma, ale ma pani rację. No jest to wprawdzie uchwała komisji, tak zwanej ENVI. Za tym działaniem kryje się taki pomysł, że lasy no, już są. Chciano by, żeby jeszcze w większym zakresie były elementem polityki klimatycznej Unii Europejskiej, w związku z tym no, chciałabym mieć nad lasami władztwo.
Ale całkowite?
Zarówno, najprawdopodobniej byłaby to tak zwana kompetencja zielona, ale szczęśliwie, ja chcę uspokoić, oczywiście zdaję sobie sprawę, że tego rodzaju historie wzbudzają niepokój w Polsce. Sam rozmawiam z leśnikami, którzy pytają się, jak wygląda ta sprawa. Ta sprawa nie ma dalszego biegu, jest to stanowisko Komisji ENVI. Nad tym stanowiskiem nie głosował parlament i prędko nie będzie głosował. Co więcej, no powiedzmy otwartym tekstem, póki co to jest tak, że traktaty zmienia się jednomyślnie, a Polska będzie absolutnie w tej sprawie przeciwna. Prowadzimy racjonalną gospodarkę leśną. Mamy twarde dowody na to, że bo ona jest związana z sukcesami. No dość powiedzieć, że od powojna przybyło około 10% powierzchni leśnej. Lasy państwowe samofinansują się, co więcej odprowadzają podatki do budżetu. To jest miejsce pracy setek tysięcy ludzi. Co więcej, no to jest gospodarka leśna zaopatruje w surowiec cały przemysł, w tym także meblarski. Jesteśmy pierwszym producentem i eksporterem mebli w Europie. W związku z tym absolutnie nie jesteśmy gotowi, aby podporządkować to wszystko Komisji Europejskiej, zwłaszcza, że zapewne miałaby zaraz pomysły ograniczające na przykład gospodarkę drewnem. My robimy to bardzo racjonalnie od dziesiątków lat. Tak naprawdę polskie lasy mogą być wzorcowym przykładem, jak powinna wyglądać gospodarka leśna, bo z jednej strony rzeczywiście, tak jak powiedziałem, to jest ogromne zaopatrzenie dla wielu gałęzi przemysłu w Polsce, z drugiej strony powierzchnia lasów, a także, co jeszcze ważniejsze, zasoby drewna w tych lasach rosną. Jeszcze raz powtórzę, nie tylko powierzchnia lasów w Polsce się powiększyła o 10 punktów procentowych, po wojnie mieliśmy tę powierzchnię na poziomie chyba 20%, teraz blisko 30%, a więc prawie 1/3 Polski jest pod lasami. Co więcej, masa drewna w tych lasach sukcesywnie co rok przyrasta. co oznacza, że wycinamy tylko takie, które do wycinki się nadają. To jest bardzo racjonalna, jeszcze raz powtórzę, gospodarka i nie możemy oddać władztwa nad tą gospodarką do Unii Europejskiej. Co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości.
Panie pośle, to na zakończenie naszej rozmowy powiedzmy, nad jakimi zagadnieniami będzie pracował Parlament Europejski w najbliższym czasie?
No wie pani, tego czasu do tej przerwy, to był sierpień, jest takim okresem martwym, no ale teraz za chwilę odbędzie się prezentacja budżetu na 2024 rok. Będziemy nad nim pracowali, tak się składa, że pracuję w Komisji Finansów Publicznych, więc będę się tym zajmował. No i zapewne na jesieni wróci ta sprawa konsekwencji tej konferencji o przyszłości Europy. To jest rzeczywiście no, wielkie wyzwanie. Nie wiem, czy parlament, no bo przypomnijmy, to jest ostatni rok działania tego parlamentu, no ale mieliśmy przez 2 lata tę konferencję o przyszłości Europy. Ona dopracowała się pewnych konkluzji, no jedna z nich, bo niezwykle ważna, to jest właśnie, nawiązując do tego, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, to jest przeniesienie 11 obszarów, aż 11 obszarów kompetencyjnych z krajów członkowskich do kompetencji Unii Europejskiej, czyli głęboka zmiana traktatów. Między innymi to jest postulat Niemiec i Francji, wycofanie prawa weta w takich politykach jak na przykład polityka zagraniczna i bezpieczeństwa. Czyli mówiąc inaczej, zrobienie z organizacji pod nazwą Unia Europejska państwa federalnego, bardzo mocno scentralizowanego, który wysysa kompetencje z państw członkowskich. Taka wizja wynika z dorobku tej konferencji. Teraz pracuje nad tym komisja ustawodawcza tutaj w parlamencie. Na jesieni najprawdopodobniej sprawozdanie tej komisji będzie gotowe. Rozumiem, że będzie przedmiotem obrad całego parlamentu i być może głosowania, ale jeszcze raz powtórzmy, starając się uspokoić słuchaczy, szczęśliwie jest tak, że traktaty zmienia się jednomyślnie, a więc nawet sprzeciw jednego kraju, tu Polska nie musi, że tak się wyrażę, organizować mniejszości blokującej, nie pozwala tych traktatów zmienić. Na pewno na taką zmianę traktatów się nie zgodzimy.
O przyszłości Unii Europejskiej porozmawiamy w naszym kolejnym odcinku, kolejnej rozmowie. A dzisiaj moim i Państwa gościem był pan dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego z frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Bardzo dziękuję, panie pośle, i zapraszam do kolejnej rozmowy.
Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam. Szczęść Boże.
Dziękuję uprzejmie. Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia Państwu.